Drodzy, dzisiaj wieczorem chciałbym kontynuować temat, o którym mówiłem miesiąc temu. A jak pamiętacie pewnie, bardziej to było świadectwo. Mówiłem o tym, jak doświadczyłem chrztu w Duchu Świętym, napełnienia Duchem Świętym. Moje świadectwo było taką ilustracją w zasadzie, jak nie powinniśmy stawać przed Bogiem. Popełniłem wiele błędów. I tak wyraźnie odebrałem w swoim sercu, żeby się tym podzielić i tym, którzy szukają, którzy modlą się o to, aby mogli zobaczyć, czego nie robić, jakiej postawy nie przyjmować. Dzisiaj chciałbym pójść dalej w tym temacie, w temacie Ducha Świętego. Może gdzieś tam do chrztu w Duchu Świętym jeszcze powrócimy, ale dzisiaj chciałbym w temacie Ducha Świętego i swoją usługę zatytułowałem Duchowe 3D. Taki trochę tajemniczy tytuł, ale drodzy, może rozpocznę od takiego wstępu i powiem tak, że w Dziejach Apostolskich czytamy polecenie Pana Jezusa. Pierwszy rozdział, 8 werset powiedział tak: weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi. Jest to bardzo ciekawe, inspirujące słowo i często się na nie powołujemy. Jest wiele miejsc, szczególnie w Nowym Testamencie, które mówią o mocy Ducha Świętego. Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy czytamy szczególnie Nowy Testament, a w szczególności kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, odnosimy wrażenie, że w tamtych czasach było inaczej. Duch Święty o wiele potężniej działał na ziemi niż dzisiaj. A ludzie żyjący w tamtych czasach doświadczyli o wiele głębszej relacji z Duchem Świętym niż w dzisiejszych czasach. Musimy postawić sobie pytanie. Myślę, że ważne pytanie. Czy Bóg się zmienił? Czy Bóg się zmienił? Drodzy, odpowiedź jest bardzo prosta, a jest ona zawarta w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział 8, 8 werset, myślę, znany nam słowo, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Bóg się nie zmienia. Wiele miejsc Bożego Słowa zapewnia nas o tym, że Bóg jest zmienny. Jest kimś, kto jest zawsze taki sam, zawsze cudowny, zawsze w tym samym miejscu. To oznacza, że współczesny chrześcijanin, czyli ja i ty, możemy doświadczać relacji i mocy Ducha Świętego na podobnym poziomie jak pierwsi chrześcijanie. Zatem gdzie jest przyczyna tego stanu? Dzisiejsze rozważanie będzie próbą znalezienia odpowiedzi na te pytania. Pozwólcie, że moje rozważanie rozpocznę pewną ilustrację. Jak wiecie, moją taką pasją to jest wędrówka po górach. Kocham góry. Powtórzę to po raz kolejny. Oczywiście na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, tak? Góry to jest moja pasja. To nie jest moja miłość, że wszystko w górę, ale gdzieś tam, jeśli myślę o odpoczynku, o jakimś zrelaksowaniu się, to bardzo lubię chodzić w górach. I drodzy, zawsze biorę ze sobą telefon. Z kilku powodów. Mam łączność, tak? Ale też w tym telefonie mam kilka aplikacji. I jedna z tych aplikacji jest bardzo ważna dla mnie. Bardzo sobie ją cenię. Aplikacja nazywa się Kompas. Bardzo często korzystam z tej aplikacji. Jest to takie oprogramowanie, które monitoruje moje ruchy w górach, moje położenie. I ta aplikacja określa takie trzy parametry. Po pierwsze, długość geograficzną, szerokość geograficzną i moją wysokość nad poziomem morza. I w miarę jak się przesuwam, ta aplikacja pokazuje mi nowe parametry. Kompas ma dostęp do tak zwanej wirtualnej mapy, która zawiera informacje o ukształtowaniu terenu. Właściwie ten telefon odbiera tylko informacje, czy określa tylko położenie, gdzie jesteśmy, czyli mówi o sobie i o tym telefonie. I poprzez to położenie określa, na jakiej jestem wysokości za pomocą właśnie tej wirtualnej mapy. Ta mapa została stworzona do zupełnie innych celów, do celów wojskowych. Każdy punkt na tej wirtualnej mapie ma określoną wysokość. Wysokość nad poziomem morza. Zrobiono to oczywiście skanując teren. W ten sposób, taki bardzo, myślę, mądry sposób, jest możliwość monitorowania, gdzie jest. Wiecie, w górach to jest ważne. Kiedy idziemy już drugą, trzecią godzinę, czujemy, że nasze mięśnie miękną, wtedy zadajemy sobie pytanie, ile jeszcze, tak? Ile jeszcze do szczytu, ewentualnie ile jeszcze do zejścia. Chcemy wiedzieć, jaką drogę mamy do pokonania. I wtedy takie informacje są bardzo ważne. Dlatego, tak jak powiedziałem, korzystam często właśnie z tej aplikacji w czasie wędrówki po górach. Jest to pewnego rodzaju ilustracja. Ilustracja do tego, o czym dzisiaj chciałbym mówić. A chciałbym mówić właśnie o duchowym 3D. O takim naszym duchowym poruszaniu się w tej duchowej przestrzeni. I również chciałbym wyróżnić takie trzy parametry, które występują, kiedy poruszamy się w tej duchowej rzeczywistości. Jakie to są parametry? Po pierwsze, poziom relacji. Tak jak w tej aplikacji, o której przed chwileczką mówiłem, najbardziej czym jestem zainteresowany, to właśnie tą wysokością. Poziom, na jakim jestem. Nie interesuje mnie długość geograficzna, nie interesuje mnie szerokość geograficzna. Kiedyś sobie pomyślałem, że prawdopodobnie by mnie interesowała, gdybym doznał jakiejś kontuzji i chciałbym przywołać jakąś pomoc. Wtedy takie położenie ma ogromne znaczenie, bo ratownicy wiedzieliby dokładnie, w którym miejscu jestem. Ale jak nic się nie dzieje, normalna wędrówka, te dwa parametry mnie nie interesują. Interesuje mnie tylko i wyłącznie wysokość. Również w duchowej rzeczywistości też jesteśmy zainteresowani naszym poziomem relacji z Bogiem. Jesteśmy na Nim skupieni. Chcielibyśmy być jak najbliżej, doświadczać jak największej, tak najgłębszej bliskości z Bogiem, jaka jest możliwa. Ale chciałbym też przywołać jeszcze dwa pozostałe parametry. Jest to poziom poznania Bożego Słowa, tak? I poziom poddania się Duchowi Świętemu. I te trzy parametry, może to jest pewne uproszczenie, ale kiedy patrzę na swoje życie, na życie innych braci i sióstr, to widzę, że one mają kluczowe znaczenie w naszym codziennym życiu. I to one w jakiś sposób definiują naszą pozycję w tej duchowej rzeczywistości. Przyjrzyjmy się zatem tym trzem poziomom relacji. Pierwszy poziom relacji. To jest główny parametr, jak przed chwileczką powiedziałem. Podobnie jak w mojej aplikacji. Na początek chciałbym, abyśmy przyjrzeli się pewnemu fragmentowi Bożego Słowa. Chciałbym go uczynić takim kluczem do dzisiejszego rozważania. A jest to słowo zapisane w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 16, 17 i 18 werset. Myślę, znane nam Słowo Boże. Pan Jezus rozmawia z apostołami. Mówi tak: ja prosić będę Ojca, aby dał wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was, powiedział w 18 wersecie. Drodzy, warto spojrzeć na kontekst tego fragmentu. Kiedy to zdarzenie miało miejsce? Już bardzo blisko momentu, kiedy Pan Jezus miał zostać ukrzyżowany, miał zostać złożony do grobu, potem miał zmartwychwstać. Jezus przez 3,5 roku jest ze swoimi uczniami. Chroni ich, opiekuje się nimi, jest ich nauczycielem, przewodnikiem. Mogli liczyć w każdej sytuacji na Niego. Przepiękny czas. I teraz zbliża się ta godzina zero dla Pana Jezusa i ma świadomość, że nastąpi rewolucja w życiu z każdego z tych 11, bo wiemy, że 12 nie dotrwa. I zaczyna z nimi rozmawiać. Kiedy na przykład czytamy Ewangelię Jana, od pewnego momentu podkreśla to bardzo mocno. Syn Człowieczy musi zostać ukrzyżowany. I w różny sposób przewija się ta prawda w jego wypowiedziach. Ta forma relacji, która była dotychczas, do której tak bardzo byli przyzwyczajeni apostołowie, kończy się. Apostołowie jeszcze o tym nie wiedzieli. Ale Pan Jezus próbuje im to przekazać. Mówi, i nastąpi coś nowego. I mówi im o innym pocieszycielu. O innym pocieszycielu. O jakim pocieszycielu mówi? Mówi o Duchu Świętym. Mówi o relacji z Duchem Świętym. Bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi o innym pocieszycielu, ale jednocześnie mówi o tym, który jest. Mówi, pocieszyciel, który jest pośród was, będzie w was. Mówi, Duch, który jest pośród was, który poprzez mnie jest z wami, ten Duch Święty będzie w was. I on stworzy zupełnie nową relację, do której ja was powołuję. Parafrazując, Jezus powiedział tak, mnie za chwilę nie będzie tutaj w sposób fizyczny na ziemi. Nie będziecie mnie już mieli, ale przyjdzie ktoś, kto mnie zastąpi. Pocieszyciel. W języku greckim parakletos. Parakletos to jest właśnie pocieszyciel, ten, który staje u boku, aby wspierać, aby pocieszać, aby posilać. I mówi ktoś bardzo podobny do mnie, przyjdzie, aby być z wami. Nowa relacja. Zmienia się zupełnie życie apostołów. Pan Jezus w wersecie 20, troszeczkę niżej, mówi tak. Owego dnia poznać, że ja jestem w Ojcu. Wy we mnie, a ja w was. Ja jestem w Ojcu, wy we mnie, a ja w was. Myślę, że wtedy tych słów nie rozumiem. Co nasz nauczyciel, o czym on mówi? Ale jak już wiemy, w bardzo krótkim czasie przyszedł Dzień Zielonych Świąt. Przyszło wylanie Ducha Świętego i pierwsi chrześcijanie doświadczyli czegoś nowego, czegoś zupełnie nowego. Czy ta nowa relacja, w którą weszli, po Dniu Zielonych Świąt była gorsza od tej, którą mieli z Jezusem Chrystusem? Takie pytanie sobie postawiłem. Trzeba odpowiedzieć nie. Nie znalazłem ani jednego fragmentu, choćby w Dziejach Apostolskich, gdzie któryś z apostołów powiedziałby w ten sposób. No tak, jak Pan był, to były czasy. A teraz jesteśmy sami. Znajdźcie takie miejsce, nie ma. Jest nowa rzeczywistość, nowa relacja i to nowe jest cudowne. Całe dzieje apostolskie są wypełnione działaniem Ducha Świętego w życiu tych pierwszych braci, tych apostołów i nie tylko apostołów. A więc możemy taki postawić oto wniosek, że to nowe było równie cudowne, jak to pierwsze, gdy byli z Panem, gdy mieli tą osobistą relację z Panem Jezusem Chrystusem. Trzeba powiedzieć sobie jasno, możemy to zauważyć, że w przypadku pierwszych chrześcijan społeczność z Duchem Świętym była najważniejszą ze wszystkich relacji, jakie doświadczali na ziemi. Zresztą Pan Jezus też podkreślał to, mówiąc, że jeśli kto nie nienawidzi ojca, matki i tak dalej, różnych rzeczy, to mówi, nie jest w niegodzie. A więc Bóg w osobie Ducha Świętego stał się tą bezpośrednią osobą, z którą dzisiaj, również dzisiaj, w Wtedy i dzisiaj chrześcijanie mają, czy powinni mieć, mogą mieć osobistą, głęboką społeczność. Powinniśmy uważać i nie mylić żywej relacji z wiedzą na jej temat, z taką wiedzą teologiczną. Że wiemy wszystko, co jest napisane, wiemy, jak to powinno wyglądać, potrafimy o tym rozmawiać, ale tego nie doświadczamy. Zauważam, że pierwsi chrześcijanie dokładali starań, aby doświadczać tej pełnej relacji z Duchem Świętym. I myślę, że to jest również ważne w dzisiejszych czasach. Apostoł Paweł, kończąc chociażby drugi list do Koryntian, napisał tak: łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Gdyby to nie było ważne, czy napisałby w ten sposób? Widzimy, że to miało ogromne znaczenie. Społeczność z Duchem Świętym. Koinonia, bliskość, relacja z Duchem Świętym miała kluczowe znaczenie w przypadku pierwszych chrześcijan. Obietnica Ducha Świętego również skierowana jest do nas. Bo czasami myślimy, że to tak dotyczyło pierwszych chrześcijan, może pierwszych dwóch, trzech wieków. Ale popatrzcie, co mówi Pan Jezus. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami tak długo? Na wieki. Który mamy wiek? 21. Czy ta obietnica obowiązuje dzisiaj? Obowiązuje. Aby był na wieki. Są inne miejsca, które mówią, że aż do skończenia świata. A więc Duch Święty został dany, jest i pragnie mieć społeczność z Tobą i ze mną na takim poziomie, jaki mieli pierwsi chrześcijanie. Warto sobie postawić pytanie, bo być może ktoś jest po raz pierwszy, po raz drugi, w jaki sposób mogę wejść w społeczność z Duchem Świętym? Kiedy zachodzi ta relacja? W jaki sposób, co ja muszę zrobić, aby wejść w tą relację z Duchem Świętym? Tutaj znów odwołam się do mojego ulubionego wersetu, klucza do zrozumienia Ewangelii. 2 Koryntian 5,17. Tak więc, jeśli ktoś w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I kluczem jest być w Chrystusie. Być w Chrystusie. A więc jeśli nie doświadczyłeś jeszcze społeczności z Bogiem, to najważniejszą rzeczą, jaką powinieneś uczynić, to znaleźć się w Chrystusie. Możesz sobie zadawać pytanie, jak to zrobić. Nie chciałbym w tej chwili wyjaśniać tego, bo to nie jest tematem, ale jeśli jesteś i chciałbyś być w Chrystusie, chciałbyś doświadczać społeczności z Duchem Świętym, to po nabożeństwie podejdź do mnie, bardzo chętnie porozmawiam z Tobą i będę się o to modlił. Drodzy, tak jak przed chwileczką powiedziałem, jest to nowa forma relacji. Stare, mówi Boże Słowo, przeminęło. A więc to, do czego byliśmy przyzwyczajeni jako ludzie, to stare przeminęło. Kiedy jesteśmy w Chrystusie, coś się zmienia. Stare przemija i nowe się staje. To nowe często jest nieznane, niezrozumiałe. Pamiętam swoje nawrócenie i wiedziałem, że coś się stało w moim życiu. Że jestem inny niż byłem przed modlitwą, której oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Ale gdybyście mnie wtedy zapytali, no dobrze, ale sprecyzuj to. Co się stało? Co przeżyłeś? Co doświadczyłeś? Nie byłbym w stanie. A jeśli bym coś mówił, to mówiłbym o pewnych uczuciach. Opowiadałbym wam o tym, że na przykład było mi lżej, tak? Stałem z kolan i to brzemię grzechu, winy już nie ciążyło na mnie. Że byłem radosny, że wiele aspektów właśnie w tym obszarze moich emocji wydarzyło się. A więc stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I druga rzecz, na którą też chciałbym zwrócić uwagę, że to nowe jest na poziomie duchowym. I o tym również Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział 17 werset. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Z Nim jednym duchem. Jednym duchem. Drodzy, małżeństwo często jest obrazem zjednoczenia dwóch osób, mężczyzny i kobiety. Jest to coś cudownego. Dwie osoby, które nigdy się nie znały, spotykają się, zakochują się w sobie i stają, aby zawrzeć związek małżeński i stają się jednością. I Biblia mówi, że to dzieje się na poziomie ciała, fizycznym. Natomiast jeśli przychodzimy do Boga i rodzimy się na nowo, to dzieje się na poziomie naszego ducha, w tej sferze duchowej. Jest to cud, którego nie do końca rozumiemy, ale to, jak mówi Boże Słowo, następuje złączenie naszego ducha z Duchem Bożym. A więc widzimy, że relacja jest czymś istotnym, czymś kluczowym, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Relacja z Bogiem, a konkretnie relacja z Duchem Świętym. Biblia bardzo wiele uwagi przywiązuje, w zasadzie to jest przewodni temat, relacja Boga z człowiekiem. Od samego początku, od upadku człowieka, Bóg kieruje swoje wysiłki, aby zwrócić człowieka z powrotem do relacji z Nim. I oczywiście możemy czytać różne historie, niektóre się kończą wspaniale, niektóre kończą się dramatycznie, ale w momencie, kiedy umarł i zmartwychwstał Jezus Chrystus, wszystko diametralnie się zmieniło. Bo oto od tego momentu człowiek może narodzić się na nowo i może wejść w tą duchową, głęboką społeczność z Duchem Świętym. Warto o tym pamiętać, ponieważ w codziennym życiu zauważam, że zaczynamy tak bardzo mocno żyć tym, co widzimy, tym, co czujemy. Natomiast cały ten skarb, to wszystko, co jest najcenniejsze w Twoim i w moim życiu, jest w Twoim duchu, w Twoim sercu. Czy nie wiecie, że jesteście Bożą świątynią? Również zapytuje Paweł. I to jest ten pierwszy aspekt, ten pierwszy poziom. To jest nasza relacja z Bogiem. Drugi aspekt to relacja poznania. Poznanie. Piotr napisał tak, że boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. W jaki sposób? Przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. Piotr wskazuje na Pana Jezusa i mówi, że w Jego dziele, w Jego dokończonym dziele zbawienia zostaliśmy uposażeni, ubłogosławieni, można używać tu różnych słów, obdarowani wszystkim. To słowo wszystkim ma tutaj takie ogromne znaczenie. Nie trochę, nie bardzo wiele, ale wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Dlaczego Piotr napisał do życia i pobożności? Jakby wskazuje na dwa aspekty życia człowieka. Życie to zapewne nasze potrzeby egzystencjalne. Jak wiemy, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym, możemy obserwować, że Bóg troszczy się o człowieka. Nakarmił ileś tysięcy ludzi kilkoma rybkami, kilkoma chlebami, tak? Nakarmił? Nie musiał tego robić, ale ulitował się. Głodni są, zanim dotrą do domu, to zróbmy im taki dobry piknik, nakarmimy ich wszystkich. Możemy czytać wiele historii, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, gdzie Bóg odpowiada na modlitwy człowieka, czy ludzi i zaopatruje ich. Myślę, że wielu z nas tutaj na sali mogłoby stanąć i opowiadać tutaj o tym, jak Bóg troszczył się o nich. Ja sam mógłbym wiele takich świadectw przytoczyć, gdzie wraz z żoną modliliśmy się o różne rzeczy i Bóg odpowiadał na te modlitwy. Dlatego, że Bóg zabezpieczył. nas we wszystko, co jest nam potrzebne do życia, ale też i pobożności. Pobożność to właśnie ta sfera duchowa, potrzeby duchowe, które każdy z nas ma. W jaki sposób to wszystko staje się naszym udziałem? To jest ważne pytanie. No, Bóg zabezpieczył, możemy powiedzieć, leży sobie to na półce i czeka na ciebie i na mnie. Bóg to przygotował. Ale w jaki sposób możemy to przyjąć? I tutaj mamy to słowo poznanie. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. A więc widzimy wyraźnie, że Duch Święty będzie nas prowadził do takiego głębokiego poznania Jezusa Chrystusa. Poznanie jest kluczem, jest jednym z kluczy do bliskiej, osobistej relacji z Bogiem. Jeśli nie mamy czasu na wgłębianie się w Boże Słowo, prawdopodobnie będziemy żyli na takim bardzo niskim czy płytkim poziomie duchowym. Aby wejść głębiej, potrzebujemy zanurzyć się w Bożym Słowie. Tutaj jest wszystko. To jest właśnie ten spichlerz, o którym Piotr mówi, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Jeśli masz Biblię, to masz wszystko, co potrzebujesz. Tutaj jest. Problem jest to, że nie znamy, nie poznaliśmy, nie rozumiemy Pana Boga, nie rozumiemy, co się wydarzyło i żyjemy w sposób cielesny. Niektórzy, nawet chrześcijanie, mając pretensje do Pana Boga, że nie jest tak, jak sobie myślałem. Ale Bóg oczekuje, że ty i ja zajmiemy właściwą relację, właściwą pozycję wobec Niego i On wtedy będzie nas błogosławił. Drugie miejsce dotyczące poznania to Jan 14, 26. I tutaj czytamy tak, że lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Tutaj Pan Jezus odkrywa pewną tajemnicę. Jesteśmy w momencie, kiedy jeszcze Duch Święty nie był wylany. A Pan Jezus mówi, to będzie nowa relacja i ten Pocieszyciel, ten Parakletos, ten Duch Święty, którego Ojciec pośle, będzie waszym przewodnikiem, waszym nauczycielem. Nauczy was wszystkiego. Przypomni wam wszystko. Drodzy, to jest niesamowite. Myślę, że warto to sobie zapamiętać. Kiedy siadasz w domu, otwierasz Biblię i chcesz poznawać Boga, chcesz poznawać Jego wolę, obok ciebie jest Parakletos, jest Duch Święty, który chce ci to objawiać. Nie musisz Go wiele prosić, nie musisz Go przekonywać, jak ważne jest, żeby uczestniczył z Tobą właśnie w tym poznawaniu. Bo to jest Jego pragnienie. On chce objawiać Ci prawdę. On chce wprowadzać Cię we wszelką prawdę. To jest Jego pragnieniem, Jego wolą i On chce to czynić. Nie jest to relacja tylko człowiek i księga, święta, cudowna księga. Jak często tak to wygląda z pozoru, tak? O, brat czyta Biblię. Ale to jest coś więcej. To jest święta księga, to jest Boże żywe Słowo. To jest Duch Święty i to jesteś Ty albo ja, kiedy zasiadamy. Czy to nie jest piękne? To jest cudowne. Ja lubię czytać Boże Słowo. Lubię zasiadać. Lubię się zgłębiać. Uwielbiam zadawać Bogu trudne pytania. I szukać odpowiedzi, czekać na tą odpowiedź. I Duch Święty współpracuje, bo On pragnie, abyśmy byli, mieli wszelkie poznanie. I drodzy, chciałbym też krótko powiedzieć o takich przeszkodach. Kiedy Duch Święty chce nas wprowadzić w poznanie, wtedy mogą wystąpić pewne przeszkody w naszym życiu, które nie pozwolą na takie głębokie wejście w poznanie Bożego Słowa. Po pierwsze, to mogą być nasze emocje. Szczególnie na początku, kiedy się nawracamy, jakby emocje są ważniejsze od Bożego Słowa. To, co czujemy, jest ważniejsze niż to, co mówi Boże Słowo. Ale kiedyś Bóg, wierzę, pokazał mi coś. Też miałem z tym problemy. Mówiłem, Boże, mam takie rozdwojenie, bo co innego czuję, a co innego jest napisane w Twoim Słowie. I wtedy Bóg pokazał mi, akurat deszcz padał, było zimno. I mówi, zobacz. Mówi, jeden dzień jest słoneczko, inny dzień jest deszcz, inny dzień jeszcze jest jakiś wiatr, jakieś nieprzyjemne warunki. Ale co, leżysz w łóżku i czekasz na dobrą pogodę? No nie, po prostu wstajesz i żyjesz, bez względu na to, jaka jest pogoda. I podobnie jest z Bożym Słowem. I wtedy zrozumiałem, że to nie ma znaczenia, że moje uczucia raz są piękne, raz mogą być nawet niemiłe, ale to nie ma znaczenia dla mojej relacji z Bogiem, dla mojej relacji z Duchem Świętym. My jesteśmy. I to nic nie zmienia. Dzisiaj żyję na tym świecie, przyjdzie dzień, opuszczę ten świat, już na mnie ani kropla deszczu nie spadnie, żaden promyk słońca, będę w obecności Boga. A dzisiaj jesteśmy w tym miejscu. I myślę, że to jest takie świadome podejście. I myślę, że Bóg każdego z nas prowadzi do takiego momentu. Zostaw swoje uczucia. One są raz takie, ale Słowo Boże się nie zmienia. Ono jest zawsze tak i amen. Druga przeszkoda to wybiórcze przyjmowanie Bożego Słowa. Duch Święty nas wprowadza, poucza, pokazuje, objawia pewne rzeczy, ale my szukamy argumentów dla własnych przekonań, własnych jakichś dogmatów, które gdzieś tam albo wnieśliśmy z dzieciństwa, albo może gdzieś tam jakieś przekłamania były w nauczaniu. I teraz usilnie próbujemy trzymać się tego, co my uważamy, że jest słuszne. Oczywiście Biblię można interpretować na różne sposoby, ale nauczyłem się jednego, że kiedy czytam i przyjmuję Boże Słowo i mam w sercu pokój, ten pokój, taki ten słodki pokój, podejmuję decyzję i wiem wtedy, że to jest, że to pochodzi od Boga i że to jest właściwe. Ważną rzeczą jest, żeby nie nastawiać, żeby nie szukać swego, nie szukać dowodów na swoje racje, ale przychodzimy przed Boży tron, aby wysłuchać, co On ma do powiedzenia na temat mojego czy Twojego życia. Zgadza się? To jest bardzo ważna postawa. Bóg zawsze chce coś Ci powiedzieć, zawsze chce Ci coś objawić, zawsze chce coś Ci pokazać, ale jakże często ja mówię o sobie, moje serce nie jest gotowe na to, żeby to przyjąć, żeby to zrozumieć. A wynika to właśnie z tej złej postawy, że coś szukam dla siebie, coś miłego, coś, co mnie rozbawi, coś, co mi sprawi przyjemność. A czasami Bóg chce z nami porozmawiać o trudnych rzeczach, tak? Naszych, moich sprawach chcę ich dotknąć. Ale do tego potrzeba właściwej postawy. I drugi Tymoteusza, Paweł napisał tak, całe pismo, to słowo całe tu ma ważne znaczenie. Nie twoje ulubione fragmenty, czy moje, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne. Do czego? Do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Zwróćcie uwagę, że tu nie ma do zabawy, tak? Do uprzyjemnienia sobie chwili. Bóg chce z nami rozmawiać w sposób poważny, głęboki, osobisty, przez swoje słowo. I trzecia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, że często mamy poczucie niegodności, gdy zgłębiamy się, gdy Bóg nam pokazuje swoje obietnice, te wielkie rzeczy, które uczynił, wydaje nam się, że to nie jest dla nas. I podam przykład. Chrzest w Duchu Świętym. Modliłem się ze sporą ilością osób. Wiecie, że większość miała problemy z przyjęciem, bo uważali się jeszcze niegodni na to, aby być ochrzczonym w Duchu Świętym. I wtedy wyprowadzam taką osobę z błędu. Mówię, to nigdy nie będziesz gotowy. Chrzest w Duchu Świętym jest takim błogosławieństwem, że nikt z ludzi nie może sobie na to zasłużyć. To wynika z tego, że Jezus umarł i zmartwychwstał. I to On sprawił, że Duch Święty został wylany i Ty możesz Go przyjąć. Ty możesz przyjąć Jego moc. Przyjąć. I popatrzcie, co napisał na przykład Paweł w liście do Galacjan, 3:2. Chcę się dowiedzieć od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiary. Widzicie? To jest jeden z wielu przykładów. Ale możemy stworzyć sobie taki własny zakon i powiedzieć tak, jak to będzie, to będzie, to będzie, no to wtedy będę się modlił, wtedy będę czytał Biblię, wtedy będę przyjmował i wtedy będzie się coś działo. Ja ci chcę powiedzieć, że jest odwrotnie, zupełnie odwrotnie. Potrzebujesz Boga, żeby być taki, czy taki, czy taki, czy taki. Żeby mieć owoce w swoim życiu takie, czy takie, czy takie, czy takie. Gdybyś był w stanie, ja czy ty, wydać takie owoce bez Chrystusa, to Jezus umarł na darmo, tak? Niepotrzebnie. Trzeba by było tylko zrobić jakiś kurs silnej woli i byśmy każdy z nas przeszli, jak sobie radzić z tymi swoimi słabościami, jak być dobrym człowiekiem i sprawa by się zakończyła. Po co fatygować naszego Mesjasza? A jednak Paweł w wielu miejscach mówi, że człowiek nie jest w stanie. Ten cielesny człowiek nie jest w stanie żyć według Bożych zasad, Bożych wartości. A więc nie możemy sobie zasłużyć. Musimy nauczyć się przyjmować w pokorze i wdzięczności od Boga to, co uczynił. A to, co uczynił dla nas, jest niesamowite. Niezgłębione. Kolejną ważną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, to pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu. Wiecie, na ten temat jest wiele szkół. Kiedyś nawet się załapałem na tym i modliłem się do Boga, żeby mi dał taki głos. I teraz skręć w lewo. Teraz podejdź do tego i powiedz mu Ewangelię. Może czasami Duch Święty tak działa. Ale jakże często w taki sposób myślimy, czy pragniemy, aby Duch Święty nas prowadził. A co tak naprawdę Bóg ma na myśli, mówiąc, jeśli Duch Boży was prowadzi? Rzymian 8:14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Czyli co? Co się dzieje? W jaki sposób mnie prowadzi? To jest ważne pytanie, na które musimy mieć jednoznaczną odpowiedź. Jak Duch Święty nas prowadzi? W 99% poprzez tą księgę. Kiedy otwieram Boże Słowo, Duch Święty mówi to, co mam robić. 1% zostawiam sobie, że są różne okoliczności, w których mówię. Zrób to, pojedź tam, porozmawiaj z tym, pomóż ci o tego i tak dalej. Ale w 99% Duch Święty nas prowadzi przez Boże Słowo. Widzicie, jak ważne jest spędzanie czasu z Bożym Słowem. Kiedy otwierasz, jak jest, zaczyna do Ciebie mówić. Zaczyna z Tobą rozmawiać. Zaczyna Ci objawiać, pokazywać wielkie rzeczy. To Duch Święty jest prowadzący. To też, myślę, bardzo ważne spostrzeżenie. Że nie możemy czegokolwiek Jemu narzucać. On jest Bogiem. On jest Bogiem. I to On decyduje. On rozdziela jak chce. On prowadzi jak chce. On wszystko wie najlepiej. A najpiękniejsze jest to, że Duch Święty prowadzi nas w miłości. Miłość Ducha Świętego. Więc popatrzcie. Ojciec nas miłuje, Jezus nas miłuje, Duch Święty nas również miłuje. Niewysłowioną miłością. Chrześcijanin to osoba, która się poddaje. Myślę, że rodzice wiedzą, o czym ja mówię. Jak nasze dziecko jest krnąbne, trzeba wiele uwagi, czasu, nerwów, słów. Czasami trzeba karcić, żeby weszło na tą właściwą ścieżkę, bo wiemy, że to jest dobra ścieżka. Że na razie kieruje się głupotą, młodzieńczą głupotą i idzie w niewłaściwym kierunku. Ale kiedy mamy dzieci takie posłuszne, to to jak plaster miodu, tak, na sercu. Powiem jedno słowo, wyjdzie śmieci i one są wyniesione. A nie opowiadanie, jak to jeszcze to muszę zrobić, tamto i na to nie mam czasu. Mówię więc, w liście Galacjan czytamy 5 rozdział, 16 werset. Według ducha postępujcie, a nie będziecie powtarzali rządzy cielesne. Popatrzcie, popatrzcie, jak istotne jest, jak kluczowe jest. Nawet twoje duchowe życie, zwycięskie życie uzależnione jest od oddania się Duchowi Świętemu. Od tego delikatnego, subtelnego prowadzenia przez Ducha Świętego. Wtedy zaczynam żyć zwycięskim życiem. Rzymian 8 jest powtórzeniem, czy Galacjan 5,16 jest powtórzeniem tego, co czytaliśmy w Rzymian 8. Posłuszeństwo w wierze, objawione przez Boże Słowo, czy objawione w Bożym Słowie przez Ducha Świętego. To jest niesamowite. Na tym polega, myślę, to jest moje doświadczenie, na tym polega duchowa dojrzałość, że to Słowo żyje w nas. Ono żyje w nas dosłownie. I nasze życie jest nacechowane, to widać, że to Słowo jest żywe w nas. Ono samo tam nie wejdzie. Za chwileczkę też jeszcze coś na ten temat powiem. Drodzy, pozwólcie, że użyję pewnej biblijnej ilustracji. Piotr i ta historia z chodzeniem po wodzie, ona mnie zawsze w jakiś sposób inspiruje do myślenia, do wniosków. Potężna burza na jeziorze czy na Morzu Galilejskim. Apostołowie zmagają się. Jak ktoś pływał na małych łódkach, to wie, co to jest. Naprawdę jest trudna chwila. I w pewnym momencie widzą postać, która zbliża się do nich. Reakcja była prosta. To jakiś duch, jakaś zjawa. No bo przecież nikt nie chodzi po wodzie, tak? Zaczynają krzyczeć. Ale powiem wam, dotyka mnie postawa Pana Jezusa. Mówi, uspokójcie się, to ja, nie bójcie się. On ich uspokaja. I wtedy Piotr się wyrywa. Mówi, Panie, jeśli to Ty, każ mi przyjść po wodzie. Wiecie, w tym słowie to Ty jest bardzo głęboka i bardzo ważna treść. To troszeczkę wcześniej Pan Jezus pytał, za kogo mnie ludzie uważają i tak dalej. I Piotr wyrywa się z wyznania i mówi, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I wtedy Pan Jezus mówi, Piotrze, nie ciało i krew Ci to objawiło, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Piotr wiedział, kim jest Jezus. Dlatego wiedział, że jeśli Jezus powie, to on będzie mógł iść po wodzie. Bo to było Słowo Boże. Jego wiara była już na tyle głęboka, że był w stanie. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że Piotr sobie siedzi w łodzi i mówi, Panie, jeśli to Ty, każ mi przyjść po wodzie. Jest odpowiedź Pana Jezusa, Piotrze, przyjdź. A Piotr mówi, teraz wiem, Panie, że to Ty. I dziękuję, nic się nie dzieje. Teraz wiem, że to Ty. Drodzy, troszeczkę zmieniłem tą historię, ale zmieniłem ją celowo, bo dzisiaj w chrześcijaństwie, w Kościele właśnie na tym się zatrzymujemy, że wiem. O, tak wiem, potrafimy recytować Biblię. Potrafimy się nią cieszyć. Potrafimy ją godzinami czytać. Ale trzeba zrobić coś więcej. Musimy zrobić coś więcej. I Piotr zrobił coś więcej. On nie tylko usłyszał odpowiedź, ale on wyszedł z łodzi. A kiedy wyszedł z łodzi, doświadczył Bożej mocy. Doświadczył czegoś, czego nigdy w życiu przedtem nie doświadczył. I chyba nikt z ludzi, bo nie znam żadnej innej postaci, w historii Kościoła, która chodziła w powodzie. Był jedyną osobą. Co prawda Piotr nauczył się chodzić po spokojnej wodzie. Jak przyszła fala, to wiadomo, że zaczął tonąć. Ale coś było, tak? I przechodzimy do trzeciego aspektu tego duchowego 3D. A więc mamy społeczność, relacja, mamy poznanie i mamy doświadczenie. Mamy zaufanie, oddanie. Możemy to na różne sposoby określić. Nasza wiara. Autor listu do Hebrajczyków tam napisał, że wiara jest pewnością. 11 rozdział. Tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I w zasadzie w tym wersecie są dwie definicje wiary. Pierwsza dotyczy obietnic, a druga dotyczy faktów, duchowych faktów. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Mamy, kiedy się spodziewamy, kiedy zaufamy Bogu, przyjmiemy obietnicę do naszego życia i mówimy: Panie, ja to przyjmuję. Odbieramy, Duch Święty nas przekonuje, że to należy do nas. Podejmujemy decyzję w wierze, że zaufamy Bogu. Wierzę i będziemy oczekiwać na spełnienie tej obietnicy. A druga definicja mówi o duchowych faktach. Przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. Jestem dzieckiem Bożym. Jesteś dzieckiem Bożym. Masz jakiś certyfikat na piśmie z nieba? Nie, zostało ci to objawione przez Ducha Świętego za pomocą Bożego Słowa. I ty i ja przyjęliśmy to wiarę. Powiedzieliśmy: Boże, ufam Tobie. Wiem, że jestem dzieckiem Bożym. I wiem, że jestem dzieckiem Bożym. I wierzę, że większość, może wszyscy na tej sali mogliby powtórzyć za mną: tak, jestem dzieckiem Bożym. Należę do Boga. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części, a więc wierze dotyczącej obietnic, jak również wierze dotyczącej duchowych faktów, są pewne zalecenia. Przyjrzyjmy się. Zalecenia dotyczące obietnic. Hebrajczyków 6:12. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tego, naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Cię to słowo mnie wielokrotnie intrygowało, bo zawsze myślałem, że wystarczy wiara. Ale Bóg mówi: cierpliwość. Znacie to? Ileż, myślę, obietnic w moim życiu się nie wypełniło. Wiecie dlaczego? Bo brakowało mi cierpliwości. Pomodliłem się, ogłosiłem, że wierzę, że przyjmuję. Na drugi dzień nic, na trzeci dzień nic, za tydzień nic. Mówię: to chyba nie dla mnie. Znacie to? Myślę, że wielu z nas zna to. Ale Biblia mówi, że obietnice dziedziczymy poprzez wiarę i, powiedzcie to głośno, cierpliwość. Cierpliwość. Bóg mówi tak i amen. Jeśli przyjmiesz Bożą obietnicę, bądź pewny, że ona stanie się realna w Twoim życiu. Nie wiem kiedy. Ale właśnie ta cierpliwość jest nam potrzebna. I dzisiaj mogę z tego miejsca powiedzieć, że kiedy zaufałem i byłem cierpliwy, oglądałem wielkie rzeczy. Oglądałem, jak Bóg wypełnia swoje obietnice. To jest niesamowite. I warto o tym pamiętać. Nie tylko wiara, ale bądź cierpliwy. Dziękuj Bogu i bądź pewien, że On wypełni swoje słowo. Potrzebuję wiary, Twojej wiary, Twojej cierpliwości. Czy to tak dużo? Nie tak wiele. I zalecenie dotyczące bycia w Chrystusie. Jakub napisał piękne słowa, ostatnio mówiliśmy też na grupie domowej: a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swojemu naturalnemu obliczu, bo się przypatrzył sobie, odszedł i zaraz zapomniał. Jakim jest? ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności. Piękne określenie, tak? Doskonały zakon wolności, prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Drodzy, piękna ilustracja z lustrem. Każdy z nas pewnie rano korzysta z lustra. Korzystacie? Wszyscy się uśmiechają. Patrzymy, tak? O, jestem piękny, tak? Ale jeszcze trochę poprawię. Muszę się ogolić i to, i tamto, poprawić włosy. Patrzymy do lustra. Potem jedziemy do pracy i w czasie śniadania mówimy, jak ja wyglądam. Pamiętamy się, tak? Ale jeśli chodzi o kwestie duchowe, możemy zapomnieć. Boże Słowo mówi, że możemy się przejrzeć, że Duch Święty da nam odbicie i nagle zobaczymy się w tej duchowej rzeczywistości. Na przykład jako umarli dla grzechu w Chrystusie. I cieszymy się przez chwilę. Żyjemy to. Dziękujemy Panu Bogu. Ogłaszamy to. Mówimy, Boże, jakie to cudowne. Ja myślałem, że muszę walczyć ze swoją starą naturą. A Ty wszystko zrobiłeś. Jestem wolny. No cóż, do kolacji, tak? A na kolacji już się zastanawiam. A właściwie co to znaczy? Zapomniałem. Wiecie, to jest pewien proces. Ja zauważam w swoim życiu, że do niektórych fragmentów prawd Bożego Słowa podchodziłem nawet setki razy, zanim one stały się częścią mojego życia. Już się cieszyłem, już to, za chwileczkę. Znów zapomniałem, jak wygląda. Znów zapomniałem, jak wygląda. Ale Duch Święty jest cierpliwy. I na nowo. Aż moja wiara w danym obszarze stała się dojrzała, mocna, głęboka. Wtedy diabeł mógł przychodzić. Zapomniał. Drodzy, często zapominamy. Czytamy, odchodzimy, zapominamy. Mówię przede wszystkim o sobie. Dlaczego tak jest? Nie. Ale Duch Święty pragnie, aby Słowo Boże obficie mieszkało w naszych sercach. Bo dopiero wtedy przynosi to owoc. Bardzo mi się podoba zapis w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, tam jest lista bohaterów wiary i tam jest bardzo fajny taki zapis na temat Mojżesza. Jest napisane tak. Przez wiarę Mojżesz opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny. Jak gdyby go widział. Widzicie wiarę tego człowieka? On go nie widział. W Biblii czytamy, że spotykał się z Bogiem, ale Słowo Boże wyraźnie wskazuje, że to nie było takie, jak my sobie wyobrażamy. Może ta światłość, głos Boży, ale nie widział. Biblia mówi, że współpracował z Bogiem, żył z Bogiem, tak jak go widział. To jest piękne. Mojżesz sobie idzie zbierać mannę i rozmawiać z Panem Bogiem. Wszyscy patrzą, sam jest. Z kim on rozmawia? Rozmawia z Panem Bogiem. Bo on żył tak, jakby go widział. Żył tak, jakby go widział. Wstajesz rano, mówisz, dzień dobry, Duchu Święty. Mamy nowy dzień, co dzisiaj zrobimy? Jakie masz plany? A Duch Święty mówi, weź krzyż, weź swój krzyż. Pierwsza rzecz, tak? Zaprzyj się samego siebie. To będzie dobry dzień. Jak dopuścisz do głosu starą naturę, to będzie zły dzień. Relacja. Poznanie. Oddanie. Trzy aspekty. Drodzy, jakże często skupiamy się na relacji. Jakże wiele czasu poświęciłem na modlitwę. Mówię, Boże, chcę mieć bliższą relację z Tobą. Bóg mówi, to siadaj do Biblii. Porozmawiajmy, chcę Ci coś pokazać. Ale ja dalej na ślepo mówię, Boże, chcę mieć bliższą relację z Tobą. Inaczej mówiąc, chciałem Go bardziej czuć, tak? A Bóg mówi, siadaj do Bożego Słowa. Chcę Ci coś pokazać. Chcę Cię wprowadzić głębiej w naszą relację. I drodzy, tak jak z tą aplikacją w telefonie. Nie interesuje mnie równoleżnik i południk i te parametry, które tam są pobierane. W ogóle mnie to nie interesuje. Nie interesuje wysokość. Ależ gdyby nie te dwa parametry, moja wysokość nie istnieje, tak, w tym telefonie. To te dwa parametry powodują, że wiem, na jakiej jestem wysokości. I podobnie jest w duchowej rzeczywistości. To właśnie Twoje poznanie Bożego Słowa i Twoje oddanie się Bożemu Słowu, poddanie się Duchowi Świętemu powoduje, że Twoja relacja będzie rosła. Pójdziesz w górę. Będziesz się wspinał coraz wyżej na górę Pana. Bo taka jest droga, tak jest nasze powołanie. Drodzy, nauczamy, że żyjemy obecnie w erze Ducha Świętego. Ale jak to wygląda w praktyce? Czy żyjemy? Czy żyję? Czy rzeczywiście Duch Święty jest realny w moim codziennym życiu? Czy może przypominam sobie w dzień dziewięćdziesiąt? A tak, jest. Rzeczywiście. Jakieś kwieciste kazanie na temat. Ale Duch Święty pragnie być z Tobą blisko codziennie. Każdego dnia, każdej chwili. To jest mój najlepszy przyjaciel. Drodzy, tak niewiele się mówi na jego temat obecnie. Tak jakby nie istniał. Gdzieś tam w cieniu. Czasami się wspomni. Wystarczy otworzyć nawet testament właściwie na ustach Pawła, Piotra. Duch Święty, Duch Święty, Duch Święty, Duch Święty. Oni żyli w bliskiej relacji z Duchem Świętym. Myślę, że jako Kościół musimy go na nowo odkrywać. Każdy z nas. Uczyć się chodzić w społeczności z Nim. To jest niesamowite, że to możemy. Że to jest Boże pragnienie. Nie musisz Go przekonywać o tym. On tego pragnie. Być blisko z Tobą. On pragnie, abyś był blisko z Nim. Jeśli chcemy być w bliskiej społeczności, to tak jak przed chwileczką powiedziałem, musimy skupić się nie na społeczności, bo ona będzie efektem Twojego poznania i Twojego poddania się Bożemu Słowu, poddania się Duchowi Świętemu. I to będzie sprawiać, że będziemy bliżej i bliżej i bliżej, jak śpiewamy czasami w jednej z pieśni. Bóg jest w naszych sercach. Bo to nie chodzi o to, że teraz my coś robimy i Bóg się będzie zbliżał do nas. Właściwie to jest usuwanie wszelkich przeszkód, które zakłócają nam tę relację. Bo przecież Duch Święty już nie będzie bliżej niż jest w Twoim życiu. Biblia mówi, że jest bliżej niż tchnienie moich ust. Nie będzie bliżej. Ale są przeszkody, są zasłony. Jest tak wiele rzeczy, które może zakłócać, że ta nasza relacja może być na płytkim poziomie, albo może być po usunięciu, to bardzo głęboko. Moim szczęściem, powtórzę za psalmistą, jest być blisko Pana. Moim szczęściem, wierzę, że też Twoim szczęściem jest być blisko Pana. Będziemy się przyglądać jeszcze głębiej i głębiej osobie Ducha Świętego, Jego roli. I będziemy się uczyć. Chciałbym się uczyć. Chciałbym być bliżej. Chciałbym oglądać Jego chwałę w każdym aspekcie mojego życia. Wierzę, że to jest pragnienie każdego z nas. Drodzy, powstańmy. Wiecie, moje serce się raduje, bo pomyślę, jak sobie pomyślę, że jestem Bożym Świętym. A to nie jest coś, co się musi wydarzyć, ale Duch Święty jest we mnie. mnie kocha, chce być blisko ze mną, chce mnie prowadzić, pouczać, wprowadzać we wszelką prawdę, chce być moim pocieszycielem, moją mocą, moją siłą, moją mądrością, moją jutrzenką. Tak, Ojcze Niebieski, dzisiaj wieczorem dziękujemy Ci za dar Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Ojcze Niebieski, że Go posłałeś. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że nas odkupiłeś i przygotowałeś nasze serca, abyśmy mogli być tą świątynią. Że możemy być oczyszczeni z naszych win, z naszych grzechów. Że możemy być przemienieni. Że możemy stać się cząstką Twojego ciała poprzez Twojego Świętego Ducha. Duchu Święty, modlę się o to, abyś nas prowadził. Abyśmy zarówno w tym aspekcie poznawania, ale też i poddawania się Tobie, byli pilnymi uczniami. Abyśmy bez jakichkolwiek uprzedzeń mogli stawać przed Twoim majestatem. Ja wierzę, że Ty masz dobre rzeczy dla każdego z nas. Proszę o błogosławieństwo dla każdej siostry, dla każdego brata. Ale przede wszystkim modlę się o siebie. Pragnę być bliżej i bliżej Ciebie. Pragnę doświadczać Twojej mocy, Twojej bliskości. I dziękuję Ci, że jesteś cierpliwy, że jesteś dobrotliwy i że pragniesz mnie prowadzić. Weź sobie, Panie, chwałę z życia każdego z nas. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. I was Bóg błogosławi.